O tym się mówi, o tym się teraz mówi. O tym się mówi, mówi cały czas.
Witamy Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Beata Hołbowicz-Stachaczyk, a dziś obok mnie Darek Wojtysiak, kolega z radia, ale tak. Dzisiaj to, bo mieliśmy okazję już prowadzić różne programy razem, ale dzisiaj jesteś moim i Państwa gościem, bo byłeś w strefie kibice. Euro jeszcze trwa i dla wielu kibiców jest ono równie ważne, jak Polacy by grali. No pewnie, że byłoby więcej tych kibiców, tak. I byśmy byli bardziej byłoby zadowoleni. Fajniej. Byłoby fajniej, ale ktoś kiedyś fajnie powiedział, może niekoniecznie jesteśmy najlepsi w piłce, mamy różne dyscypliny, w których znani jesteśmy na świecie i może niekoniecznie musimy być we wszystkim. Ale ty byłeś w strefie kibica w Niemczech, tak?
Witam Państwa, witam Ciebie, Beatko.
No właśnie, nie zdążyłam Ci pozwolić
tak,
powiedzieć.
Byliśmy w Berlinie, ale wracając do tego, o czym Ty powiedziałeś na początku. Ja od samego początku byłem realistą, jeśli chodzi o naszą reprezentację, bo jak miłośnicy piłki nożnej wiedzą, Robert, który siedzi za szybą również, no niestety dostaliśmy się cudem na Euro. W barażach zagraliśmy z Walią bodajże tak, w rzutach karnych. Wygraliśmy naprawdę w cudowny sposób. Dostaliśmy się jako ostatni tak naprawdę na Euro.
Ale dostaliśmy się.
No tak, chociaż mieliśmy słabą grupę, jeśli chodzi o eliminację. I tak naprawdę Albania i Czechy, czyli te dwie reprezentacje, które były przed nami, też odpadły teraz już w tej fazie grupowej na Euro. Więc to też jakby pokazuje słabość naszej grupy eliminacyjnej.
No dobrze, ale Darku, ktoś musi odpaść. Nie we wszystkim możemy być najlepsi.
Tak, dlatego ja starałem się patrzeć na to realistycznie, że dobra, jedziemy fajnie, że jedziemy.
Pojedziemy
sobie tak, do strefy kibica, możemy sobie pojechać na przykład do Berlina, bo jest w miarę blisko. Ja też z takiego założenia wyszedłem. Natomiast ten balonik, który gdzieś tam był trochę pompowany jednak, chyba niekoniecznie był pompowany, moim zdaniem, nie powinien być. Bo my zawsze się nastawiamy, że dobrze, ale kurczę, mamy świetnych zawodników przecież, no może tym razem się uda.
A potem jest rozczarowanie,
no
bo
właśnie,
się tak nastawiliśmy.
Dokładnie, a tutaj raczej spodziewałem się
a
tego,
może
że będzie ciężko.
A może docenimy, że właśnie się dostaliśmy, że byliśmy w tym mistrzostwach.
W tej całej zabawie, bo
tak.
Słuchajcie, dostać się do finałów to już jest wyczyn. Mimo wszystko, mimo tego, że to tylko Euro, to, że to nie jest mundial, gdzie trudniej jest się dostać, prawda? Natomiast wydaje mi się, że to i tak był sukces naszej reprezentacji,
a
że
powiedz...
zachowujemy ten ciąg, bo my jesteśmy cały czas i mundiale, i Euro. Właściwie tam tylko w 2014 nie byliśmy w Brazylii, ale od 2012 jesteśmy ciągle.
A powiedz, jaka była atmosfera w tej strefie kibica, bo ty nie byłeś w Polsce. No właśnie, tylko ty byłeś w innym kraju, gdzie byli kibice z różnych stron. Jak to wszystko wyglądało?
Pojechaliśmy porównać tę strefę z tym, co działo się w Polsce na Euro w 2012. To, co zrobili Polacy, to było Mistrzostwo Świata. I tego nikt nie powtórzy i przekonałem się o tym, będąc w Berlinie, że rzeczywiście my stanęliśmy na wysokości zadania przy Pałacu Kultury, tam gdzie ja byłem też na meczu Polska-Rosja choćby, 120 tysięcy ludzi. Niesamowity klimat, nie do powtórzenia. Ale tutaj się spodziewaliśmy, że no właśnie, przyjadą różni kibice, że Niemcy się jak zwykle przygotują. Ta największa strefa w Berlinie była tam liczona na 2 kilometry długości, kilkaset metrów szerokości i tak dalej. Natomiast sytuacja była dość kuriozalna, bo nawet zdawałem relację tutaj Robertowi na liście przebojów tuż przed rozpoczęciem meczu Polska-Austria. To był za kwadrans, godzina 18. Wcześniej dostajemy informację, ja byłem w hotelu, że strefa zamknięta, bo podobno burza idzie. I niestety nie wejdziemy. Mówię, no to fajnie, super, to przyjechaliśmy taki kawał i będziemy gdzieś tam stać pod murem, ale mówię do żony, nie, ja idę. Deszcz pada, zresztą radary burzowe w ogóle nie pokazywały, że coś się szykuje potężnego. Generalnie Niemcy bali się polskich kibiców. Teraz mogę to powiedzieć oficjalnie, no bo potem nagle, dosłownie kwadrans przed 18, kiedy rozmawialiśmy tutaj na żywo z Robertem, okazuje się, że strefę otwierają. Ja wchodziłem od strony wschodniej, od tego słynnego cmentarza, to jest pomnik, który upamiętnia Holokaust pomordowanych Żydów Europy. To jest taki duży cmentarz z takimi mogiłami i od tamtej strony dość symbolicznie to wyglądało, bo niestety tych polskich kibiców, którzy no byli rozczarowani, bo tak, strefa zamknięta, no co będziemy robić? No to idziemy do pubów, do restauracji, nagle dostają kibice nasi sygnał, że jednak otwierają, no to wszyscy wpadają, te parę tysięcy od mojej strony, tylko tam było z 1500 na pewno naszych kibiców, no ale wiadomo, nie jest wejście takie proste, kiedy każdego muszą indywidualnie sprawdzić, obmaczać.
Trwa to.
Tak jest. Tym bardziej, że Niemcy byli bardzo rygorystycznie nastawieni do tego, co wnosimy. Właściwie to nic nie można było wnieść. Ja nie wszedłem, ponieważ miałem gimbala takiego ręcznego do telefonu, ale dziewczyny, mamy z dziećmi, miały, no nie wiem, czy można mówić tutaj o jakimś takim plecaku, malutkie torebki, które nosiły sobie na plecach i jedna dziewczyna mówi do mnie, bo ja to nagrywałem, mówi, niech pan zobaczy, tam mam tylko taki płaszcz, właściwie przeciwdeszczowy, nic więcej, absolutnie Auwider Zayen nikogo nie chcieli wpuścić. Było wielu kibiców, no wstawionych trochę, nie ma co ukrywać,
czyli
krzyczących.
Czyli bunt był.
Tak, i był bunt i pamiętam w przerwie meczu 1-1, no sytuacja się poprawiła, Piątek strzelił w 30 minucie, my słyszeliśmy to wszystko, bo byliśmy bardzo blisko tej strefy, no ale niestety poza.
Bo twoja żona weszła,
tak,
ty zostałeś.
Tak, ona weszła, bo nic przy sobie nie miała i jeszcze dzwoni do mnie w czasie drugiej połowy i mówi, wiesz co Darek, to może ja wyjdę, oddasz mi tego gimbala i ty sobie wejdziesz. Ja mówię, moja droga, nie ma sensu, my już tam przegrywaliśmy chyba 2-1 albo 3-1, mówię, tam już się nic nie wydarzy, ale żebyś wiedziała, co tu się dzieje. Wyobraź sobie, że tych kibiców, no już sfrustrowanych, było rzeczywiście tam z 1500, nie mogących wejść.
No i jeszcze ten wynik meczu, prawda?
No właśnie, tutaj to był moment, chyba było 2-1, więc tam jeszcze była nadzieja, że może nasi wyrównają. Zjechało się mnóstwo tych wozów policyjnych, ja naliczyłem ich ponad 20. Niemcy chyba obawiali się polskiego kibica, bo tych w czarnych strojach, w kaskach był.
Czyli Darku, trochę to smutne, że my tak postrzegani jesteśmy,
no
co?
Niestety, jakbyś zobaczyła kibiców holenderskich, po prostu ja sam byłem pod wrażeniem, to widać w internecie też, w wielu miejscach było to nagrywane, jak oni się bawili, kilka tysięcy ludzi skaczących na ulicy, w lewo, w prawo,
bez względu na wynik, tak?
Dokładnie, coś niewiarygodnego, ale nie narzekajmy na naszych kibiców, my jesteśmy patriotami i naprawdę wyobraź sobie ten patriotyzm tam w tej strefie, czy pod strefą, był widoczny niezwykle, potraktowali nas gazem, dlatego, że tam, no wiadomo, te okrzyki...
No ale wiesz, patriotyzm, a chuligaństwo to są dwie różne rzeczy.
Dla mnie, wyobraź sobie, symbolem tego wszystkiego, ja to mam na zdjęciach nawet gdzieś, był moment, kiedy polscy kibice w tych strojach, tak jak ja, no szaliki, czapki, wszystko biało-czerwone kolory, stoją na tym pomniku upamiętniającym pomordowanych Żydów, tutaj na samym brzegu i krzyczą do tych policjantów, wiadomo jak była policja nazywana za czasów Hitlera w czasie II wojny światowej i w ten sposób do nich albo kto nie tańczy, kto nie skacze, ten policjant. Albo no właśnie ten z II wojny światowej policjant.
Czyli trochę takie to, takie na dwie strony, prawda? Z jednej strony
tak.
Fajnie, że się trzymaliśmy razem, że
oj,
była
bardzo.
Ta strefa kibica, ale z drugiej strony no pokazujemy się nie od tej najlepszej strony.
Tak, no trzeba wziąć pod uwagę to, że Niemcy, Berlin to jest miasto wielokultur w tym momencie, naprawdę. I dużo ludzi, wiadomo, z pochodzenia islamskiego, gdzieś tam właśnie o innych wyznaniach. I to było widać, wiesz co, następnego dnia, bo ja mówię do żony,
ale dochodziło do jakichś takich przepychań?
Nie, nie, raczej nie. Wiem, że tam kilku Polaków spacyfikowali policjanci, ale nie mieli wyjścia. Natomiast następnego dnia na spokojnie poszliśmy sobie na kolejne dwa mecze, bo tam Portugalia grała z Turcją właśnie. Między innymi wchodzimy do strefy, nic nie miałem przy sobie. Mówię do żony, może tylko bieliznę załóżmy, to może wtedy nas puszczą. Ale wyobraź sobie, wchodzimy, wielka strefa, 20 osób, nie ma właściwie nikogo, nic się nie dzieje, mecze już w telewizji są, pytam Polaków, bo było tam ich z pięciu siedziało, takich zmęczonych mocno po tej strefie wcześniejszej, co się dzieje, no święto jest arabskie jakieś, nie ma strefy.
No
bo...
to w takim razie za chwilę porozmawiamy jeszcze o muzyce, bo
tak,
to jest twoja domena, ale też zapytam o twojego dziadka, bo to on zaszczepił ci właściwie tę miłość
był.
Do piłki nożnej. Rozmawialiśmy bardzo żywo o Euro, które jeszcze trwa i teraz będzie w najbliższym czasie chyba rozstrzygnięcie, kto tutaj mistrzem zostanie.
Tak, zostały półfinały, ćwierćfinały, półfinały.
Masz typ swój?
Ja trzymam za Hiszpanami, nie będę ukrywał. I to po pierwsze dlatego, że od wielu lat jestem fanem Barcelony i to od momentu, jak słynny Messi pojawił się na początku tego wieku w Barcelonie, ale generalnie gdzieś ten klub jest mi bliski, mimo tego, że Messi już tam nie gra. Lewandowski gra na przykład. Lamine Yamal, świetny 16-latek, więc liczę na Hiszpanów.
A powiedz, jak to było z twoim dziadkiem?
Tak, nie przypadkiem sam zainteresowałem się piłką nożną w dzieciństwie. Bo
teraz też działasz w Radzie jako...
W Radzie Powiatu, tak.
Tak, w komisji, tak?
To jest tak, jestem wiceprzewodniczącym Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.
Czyli ten sport za tobą ciągle
cały czas.
Idzie.
Kultura,
no to
cały
kultura,
czas.
Czyli muzyka też.
Przede wszystkim.
Dobrze, no to Darku, bo ci przerwałam, jak to z tym dziadkiem było.
Mój dziadek był zawodowym piłkarzem zaraz po wojnie. Właściwie to już w czasie II wojny światowej, kiedy był na robotach przymusowych w Niemczech. Tam pamiętam, jak mi opowiadał, już pod koniec, w roku 1945, zagrali mecz. Polacy z Niemcami. Przygotowywali się, pan mi opowiadał, mi oczywiście tam mówił, nie było wtedy strojów, no Niemcy wyskoczyli.
No ale może to mu życie ratowało z dwóch względów. Że był dobrym piłkarzem i był szanowany, tak, i a drugie, że dlatego żył.
Często grał z Niemcami i miał tam dwóch kolegów. To byli synowie Bauera, u którego pracował i bardzo go za to doceniali. On w ogóle był maratończykiem, biegał też. Więc pamiętam, że o tym meczu mi bardzo opowiadał, że remis był 4-4. Mecz takim skończył się rezultatem, że go na rękach wynosili Polacy, bo on dwie bramki strzelił. W ogóle grał w pomocy, potem w ataku. I jak wrócił po wojnie do bab, bo już zaraz po wojnie się ożenił z moją babcią. I w tym momencie dostał propozycję z Łodzi, żeby grać w pierwszej lidze. No ale niestety, dom już wybudowany, gospodarstwo rolne, no babcia nie chciała się zgodzić. I wyobraź sobie, że do końca życia, a długo żył, bo miał 86 lat jak zmarł, cały czas żałował. Mówi, Darek, dlaczego ja nie poszedłem do tej Łodzi tam grać w tej pierwszej czy drugiej lidze wtedy? Mieszkanie mu oferowali, pracę na miejscu, bo kiedyś nie było tak, że piłkarz to był zawód. Kiedyś należało jeszcze
kochało
pracować.
Kochało się
tak,
to jako,
była pasja. Tak, no właśnie, więc pasja. Do końca życia żałował, był trenerem później, trenował nawet swojego syna, mojego chrzestnego i wielu innych tam piłkarzy z Moszczenicy, Włókniarz Moszczenica to był jego klub. Zresztą ja później grałem też we Włókniarzu. On mi jakby wciągnął mnie do tego Włókniarza, więc i trampkarze, młodszy junior, junior do seniora. Gdybym nie poszedł na studia, nie wyjechał, pewnie bym grał dalej. No ale się ułożyło.
Ale to w życiu
inaczej.
Tak musi być, że się coś układa. Darku, to piłka nożna, piłka nożną, ale ty jeszcze żyjesz muzyką i dzisiaj też zaczyna się impreza, tak, na którą też się wybierasz.
Po raz kolejny zapraszamy na Open Air Festival. Co prawda nie jest to już największy festiwal w Europie, ale cały czas największy w Polsce i jeden z kilkunastu największych w Europie.
Jedziesz na ten festiwal.
Wybieramy się jutro rano, tak, ponieważ ja w sobotę, niedzielę pracuję, no, wspólnie organizujemy tutaj Dni Kamieńska, więc muszę wrócić, natomiast Open Air zaczyna się dziś, my jedziemy jutro na Dua Lipę, bo ona miała być dwa lata temu, wtedy burza, załamanie pogody i tak dalej sprawiły, że odwołano ten drugi dzień, natomiast no, prognozy są tym razem nieco łagodniejsze, więc zakładamy, że się uda, mój syn jest wielkim fanem Dua Lipy, więc jedziemy. Open Air 4 dni, 63 wykonawców na 4 scenach, każdego dnia 10 godzin koncertów od 18 do 4 rano. Tych scen 4 plus jeszcze Silent Disco, to jest taka fajna, to jest od kilku lat już modne, ludzie bawią się w słuchawkach na uszach, każdy słucha czegoś innego i tańczą niby razem, bardzo fajnie to wygląda, więc no wiadomo, lotnisko, Kosakowo, potężna strefa, no i gwiazdy dzisiaj na otwarcie Foo Fighters, słynny rockowy zespół ze Stanów, jutro Dua Lipa, później Doja Cat, amerykańska raperka, wokalistka i na koniec irlandzki wokalista Hozier, ale i Sam Smith, no wielu innych artystów.
Powiedz,
znanych.
Co cię tak najbardziej pasjonuje, bo muzyka wiadomo, no posłuchać dobrej muzyki na żywo, zobaczyć te gwiazdy na żywo, to też jest bardzo ważne, ale te tłumy, tych ludzi, przebić się przez to wszystko, nawet gdzieś no zanocować, zaparkować, bo ja nie sądzę, tak. Że jest w ogóle możliwość zaparkowania, to trzeba gdzieś pod miastem
zawsze
parkować.
Zawsze się przygotowujemy, mamy wynajęty hotel i to nie w Gdyni, tylko w Gdańsku, więc normalnie nocujemy w hotelu.
I dojeżdżacie chyba komunikacją miejską, bo jest... to się inaczej
absolutnie
nie da.
Są darmowe autobusy, także tramwaje w jedną, w drugą stronę. Wiem, że tych autobusów, tramwajów będzie sporo.
Z tym, że udziela się ten klimat, prawda? Kiedy wszyscy jadą w to samo miejsce.
Koniecznie, ja chcę pojechać na ten plenerowy, potężny festiwal, bo najczęściej jesteśmy na mniejszych wydarzeniach. Nawet jak byliśmy na Beyoncé w tamtym roku, to jednak Stadion Narodowy, to jednak jest kopuła. Inaczej dźwięk brzmi. W ogóle ten dźwięk brzmi słabo na Narodowym. Natomiast tutaj w plenerze, przy tak potężnym nagłośnieniu, ja zakładam, że no, klimat będzie niesamowity. Nawet jeśli nie przyjdzie tak jak kiedyś 100 tysięcy ludzi, a te 20 czy 25, więc Dua Lipa jest tutaj niby gwiazdą numer jeden. Zakładamy, że no w czwartek o 22 będzie się działo.
A dlaczego myślisz, że będzie mniej ludzi? Za dużo tych imprez? Ludzie się zmęczyli trochę?
Na pewno ceny robią swoje też.
A w jakich granicach taki bilet jest?
Jednodniowy 500, ponad 500 zł.
Dla jednej osoby. Biorąc pod uwagę, jak 2-3 osoby, tak. To już jest niezły koszt
to jest
do tego
jeden
hotel.
Dzień. Można sobie wziąć taki pakiet na całe 4 dni. Tam jest ponad 1000 zł chyba to kosztuje. Niektórzy jadą normalnie z namiotami, tam jest pole namiotowe i te 4 dni sobie tam mieszkają, bo co ważne, jak już się wejdzie, dostanie się naklejkę na rękę czy opaskę, nie można już wyjść. Nie wolno już wychodzić, bo się traci ten bilet. Więc...
No ale Darku, to jest przeżycie, które na cały rok wystarcza,
spokojnie,
prawda?
Jasne.
Do następnego festiwalu.
Ja na pewno.
Czego ci życzyć?
Na ten moment?
Tak, w tym momencie, no bo trudne. Tak, po pierwsze, żeby Hiszpania wygrała.
Przede
tak,
wszystkim, a to już im trzeba życzyć, ważne, tak. Tak.
Ale tam, żebyś jutro, co dla ciebie jest najważniejsze?
Mnie to chyba siły do działań. Bo ja zawsze mówię o zdrowiu, bo z tym zdrowiem różnie jest i to jest potrzebne, ale generalnie do różnych działań, na różnych płaszczyznach, to chyba tej siły, ja takiego zaparcia cały czas.
Bo no to chyba to i zaparcie, jest. Siłę, pasję masz.
Na antenie, tak, 2 godziny, tak.
Aktywność jest też taka, no ale to mimo wszystko. Darek Wojtysiak, wszystkiego najlepszego. To do zobaczenia po festiwalu.
Do zobaczenia. O tym się teraz mówi.